Dzisiaj komentarz do dwóch rozdziałów 33. Czy mnisi powinni posiadać coś na własność? Oraz do 34. Czy w równej mierze mnisi powinni otrzymywać to, co konieczne? A więc takie dwa krótkie rozdziały, ale ciekawe, dotyczące ściśle, jeśli chodzi o mnichów, to ślubu, zachowania obyczajów monastycznych. Ten ślub, który mnisi i mniszki składają, dotyczy jakby różnych zwyczajów życia monastycznego, w tym to, co określamy tak popularnie ślubem ubóstwa. Jakby wprost nie ślubujemy w naszych ślubach właśnie ubóstwa czy czystości, ale te dwie cnoty, te dwie wartości są zawarte w ślubie zachowania obyczajów. Ale to ubóstwo nie tylko ma dotyczyć mnichów, myślę, że też ma dotyczyć każdego chrześcijanina, oczywiście w różnym stopniu. I ubóstwo zasadniczo służy podstawie otwartości, bez względu na to, kim jesteśmy i jak żyjemy, w jakim też majątku jesteśmy, co posiadamy. I ta postawa otwartości ma nam uświadamiać, że wszystko, co mamy, to mamy od Boga, mamy od Ojca. I zobaczmy zresztą samo słowo ubóstwo, co znaczy ubóstwa, dosłownie u Boga, tak? Ubogi. Ten właśnie, kto jest u Boga, czy ma u Boga. A więc ono tak naprawdę odnosi się do Stwórcy i wyraża naszą zależność od Boga. Całkowitą tak naprawdę zależność, ponieważ począwszy od życia, które jest właściwe tylko Bogu. W Nim jest życie, w Nim jest źródło życia. My sami z siebie tego życia nie tworzymy. A więc wszystko to, co mamy, również zawdzięczamy Bogu. A więc zobaczmy, że ubóstwo nie koncentruje się na samym sobie, tak? Na samym fakcie nieposiadania czegoś, ale domaga się wyzbycia chęci samowolnego rozporządzania tym, co dysponujemy, co przynależy do nas. A więc niezależnie od tego, czy ktoś jest mnichem i ślubuje właśnie nieposiadanie prywatnej własności, czy jest to osoba świecka, właśnie niezależnie od tego, czy coś mamy do naszego użytku, tak, coś posiadamy. I nawet tak może się zdarzyć, że osoba żyjąca w klasztorze teoretycznie ma więcej do zarządzania niż osoba świecka, tak? I ma więcej tych dóbr ze względu na to, że klasztor posiada jakieś dobra, właśnie jakieś rzeczy. I tego jest niejednokrotnie więcej niż posiadają osoby świeckie w takim przeciętnym wymiarze. Jednak ta cnota ubóstwa należy zasadniczo do naszej sfery wolności i od niej zależy. Czy zadowalamy się z tym, co tanie i ostatnie, jak mówi święty Benedykt, w regule, czy właśnie coś innego. I zobaczmy, że Benedykt poleca, aby mnich się zadowalał tym, co tanie i ostatnie. No ale tak możemy popatrzeć dzisiaj, no to co, mamy kupować wszystko to, co jest najtańsze? No, gdybyśmy wybierali tylko to kryterium, to może się okazać, że jak kupimy buty najtańsze, to po miesiącu musimy kupić drugie, bo one nam się rozpadną. A więc ekonomicznie to nie będzie z pożytkiem dla nas, tak? A więc musimy się zastanowić, czy chodzi tylko właśnie o ten element wartości pieniądza, czy o coś innego, czy raczej o cnotę. I w zagadnieniu ubóstwa rzeczywiście chodzi o taką gotowość ogołocenia siebie. A więc upodobnienia do Chrystusa w Jego ogołoceniu, w Jego uniżeniu, w uniżeniu się aż do śmierci, w tym, że był całkowicie posłuszny Ojcu aż do końca. I święty Bazylii, który poprzedzał świętego Benedykta i też święty Benedykt poleca czytać reguły Bazylego, którego nazywa naszym ojcem, że on wskazuje na przykład Jezusa, który oddał życie za przyjaciół. I pyta, jak mógłby ktoś zatrzymać na własność to, co nie należy do życia. Ponieważ Pan w swojej wewnętrznej woli ogołocenia jest wzorem chrześcijańskiej postawy bezinteresowności. I jest też taka reguła czterech ojców, która jest napisana przed regułą świętego Benedykta. I ona wskazuje, że nie można w ogóle niczego zachować dla siebie. Z wyjątkiem krzyża, do którego należy przylgnąć, aby naśladować Chrystusa, który zresztą nam powiedział, byśmy ten krzyż brali i jego dźwigali, swój krzyż. Tak? A więc ubóstwo, zanim stanie się takim problemem posiadania czegoś, jest przede wszystkim problemem naszej wewnętrznej postawy, naszego stosunku do dóbr. Święty Jan Kasjan, na którego również wzorował się święty Benedykt w pisaniu w regule, wskazuje, że na nic zda się nieposiadanie pieniędzy, jeśli panuje w nas wola posiadania. Chęć posiadania jest w nas ogromną siłą, z czego trzeba sobie zdawać sprawę. Posiadanie daje takie złudne poczucie oparcia, bezpieczeństwa, może niekiedy wywyższania się, właśnie poczucia bycia lepszym od innych, bo ja coś posiadam, czego inni nie posiadają, a więc z tego tytułu mogę czuć się od innych lepszy. Ale też może pojawiać się w nas pożądanie rozmaitych dóbr, które właśnie przez posiadanie czegoś więcej niż inni mogą dawać poczucie bycia właśnie lepszym czy wyższym. Niedawno byśmy wydali też reguły Jana Kasjana. Jest to też taki jubileuszowy setny numer źródeł monastycznych. Taka seria, która trwa już od 30 lat. I w tych regułach Kasjan pisze tak. Mam na myśli to, że nikomu nie wolno posiadać pudełka, nikomu swojego koszyka, ani niczego takiego, co mając niby na własność, musiałby opatrzyć swoim znakiem. Wiemy, iż tak bardzo pod każdym względem są oni pozbawieni własności prywatnej, oni, czyli mnisi, że z wyjątkiem tuniki, małego płaszcza, sandałów, koziej skóry oraz maty niczego więcej nie mają. Jesteśmy bowiem świadkami tego, że również w innych klasztorach, w których pewne sprawy traktuje się z większym pobłażaniem, tej zasady przestrzega się z największą skrupulatnością aż do dnia dzisiejszego. Także nikt nie ośmiela się nawet jednym słowem stwierdzić, iż coś należy do niego. I za ciężkie przewinienie uchodzi to, że z ust mnicha dało się słyszeć: moja książka, moje tablice, mój rylec, moja tunika, moje sandały. Oraz przez stosowną do tego pokutę podejmie się on zadośćuczynienia, jeżeli przypadkiem na skutek roztargnienia lub nieświadomości wymknęło mu się z ust tego rodzaju sformułowanie. Istnieje w klasztorach taka tradycja, właśnie, że te książki, które posiadamy, to podpisujemy swoim imieniem, ale przed tym imieniem jest taki łaciński zwrot ad usum, co oznacza do użytku. A więc właśnie przypuśćmy, ta książka właśnie jest do mojego użytku, tak? Ale właśnie nie jest to moja książka. Benedykt twierdzi, że wyrzeczenie się dóbr w życiu monastycznym, też praw i roszczeń, zawiera także rezygnację z prawa dysponowania własnym ciałem. Przy składaniu ślubów Benedykt mówi, że z momentem ich złożenia człowiek wyzbywa się prawa do własnego ciała, co oznacza, że nie szuka siebie samego, ale rzeczywiście ma szukać Boga. To jest zadanie mnicha. Ale znowu, każdy chrześcijanin ma szukać tego Boga. Jeżeli się cokolwiek będzie go od tego Boga odciągać, właśnie chociażby książka, czy jakakolwiek inna rzecz materialna, no to nie będzie już szukać Boga, ale będzie szukać tej danej rzeczy. A więc to prawdziwe ubóstwo polega na całkowitym zawierzeniu wszystkiego Bogu. Taki jest sens i cel powstrzymywania się naszej skłonności do posiadania coraz to nowych dóbr. I święty Benedykt przestrzega opata klasztoru przed uleganiem nadmiernemu zatroskaniu o dobra materialne czy przy zarządzaniu całą wspólnotą. Przy takim zatroskaniu no można zatracić ukierunkowanie na sprawy duchowe. Benedykt radzi, że opat ma bardziej troszczyć się o zbawienie dusz niż o to, co jest ziemskie i doczesne. I niech nie tłumaczy się ubóstwem klasztoru, bo napisano: starajcie się naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie nam dodane. Czy też w Księdze Psalmów czytamy: bojący się Boga nie doświadczył biedy. A więc słowa Pana Jezusa właśnie, że mamy się starać przede wszystkim o Królestwo Boga, a wszystko inne będzie nam dodane, co jest potrzebne do zbawienia, ma być przede wszystkim naszą troską. A więc tutaj na ten pierwszy plan wysuwa się wolność od nadmiernego zatroskania o dobra materialne. Pan Jezus mówi: nie troszcie się zbytnio o życie, co macie jeść, o ciało, czy macie się przyodziać, bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Więc istnieje właśnie bardzo istotna różnica pomiędzy chęcią posiadania jakąś rządzą, a potrzebą posiadania tego, co niezbędne, tego, co konieczne dla ludzkiego zwykłego funkcjonowania, dla ludzkiej egzystencji. Zobaczmy też, że w modlitwie, którą nas nauczył Pan Jezus, mamy się modlić: chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Nie modlimy się: daj nam jutro, czy daj nam na miesiąc, czy daj nam na rok. Mamy się modlić, aby tego chleba nam starczyło na dzisiaj. Mamy się zatroszczyć o to, co jest teraz. I dla zabezpieczenia duchowego pokoju święty Benedykt nakazuje opatowi, aby wykorzenić do reszty tę występną skłonność do posiadania czegoś na własność. Opat powinien dawać mnichom wszystko to, co jest potrzebne dla ich życia. A więc właśnie to trosko właśnie opata jako ojca, tutaj też możemy w tym widzieć Boga Ojca, bo opat jest nazwany zastępcą Chrystusa, jest zaufanie mnicha. A więc to zaufanie ma być przede wszystkim skierowane ku Bogu. Właśnie opat, który jest zastępcą Chrystusa, on tak naprawdę jest przekazicielem ojcowskiej troski Boga o człowieka. A więc prośba mnicha kieruje się ostatecznie do Boga. Nie jest znakiem niedojrzałości, także ja muszę ciągle o coś prosić, właśnie jak dziecko. Ale z drugiej strony właśnie jesteśmy dziećmi Bożymi. I jako te dzieci Boże ciągle o coś przecież też prosimy Boga, ufając Jemu. Jest to właśnie wyraz wolności dzieci Bożych. I też zależności, ale która nie zniewala, ale właśnie jest pełna zaufania. Takiej mocnej ufności w Bożą opatrzność, ponieważ do Boga tak naprawdę należy wszystko. A jeżeli mamy Jego, to zarazem mamy wszystko, bo wszystko do Niego należy. A więc wszyscy mają żyć z darów Bożych, właśnie z darów Stwórcy. Stąd właśnie ta troska przede wszystkim Jego Królestwo, o Jego sprawiedliwość. A więc o zachowanie prymatu Boga w naszym życiu. I to, co jest przeszkodą na tej drodze pełnej ufności Bogu, to jest chciwość. A więc nasza taka zachłanność. właśnie wspomniany Kasjan, on ostrzegał, aby w sercu nie zasiewać właśnie tej skłonności, która jest pokusą złego ducha, która może też się przejawiać w takich ciągłych pretensjach. Pretensjach we wspólnocie, czy też pretensjach wśród ludzi świeckich właśnie do czegoś. Tym miejscem prawdziwego ubóstwa nie jest to, co zewnętrzne, ale właśnie to, co jest wewnętrzne, czyli to serce człowieka. I Kasjan mówi, że celem jest osiągnięcie czystego serca, ponieważ zgodnie ze słowami Pana Jezusa tylko ci czystego serca będą oglądać Boga. I w ubóstwie, w rozumieniu świętego Benedykta, nie chodzi o samo wyzbywanie się wszystkiego, tak, i zadawanie przez to sobie umartwień, ale o pokój duchowy, o taką wolność od żądzy posiadania, wolność od tej chciwości, tak, że ja muszę mieć, że ja to teraz koniecznie potrzebuję. I tak rozumiane nasze ubóstwo ma być drogą każdego chrześcijanina, bez względu na jego powołanie. Święty Benedykt właśnie w tym rozdziale 33 pisze, że wszystko dla wszystkich powinno być wspólne. Niechaj nikt niczego nie nazywa swoim, ani za swoje nie uważa. Gdyby się okazało, że ktoś przywiązał się do tej szkaradnej wady, należy takiego brata raz i drugi upomnieć. Jeśli zaś się nie poprawi, podlega karze. A więc to ubóstwo, które jest dobrowolnie przyjęte, ono ma służyć budowaniu wspólnoty. A więc nie chodzi tutaj o indywidualną ascezę, że właśnie ktoś właśnie chce sam iść tą drogą, ale o wolność, która ma być też taką przestrzenią budowania więzi z innymi, właśnie budowania wspólnoty. I zobaczmy, coś podobnego myślę, że można odnaleźć w małżeństwie, właśnie w tym sakramencie, który jest misterium jedności Boga ze swoim ludem. Tak jak we wspólnocie mniszej istnieje wspólnota dóbr, tak w małżeństwie istnieje wspólnota dóbr, tak? Posiadamy razem właśnie dom i to wszystko, co w nim jest, istnieje ta wspólnota pomiędzy małżonkami. I teraz, jeżeli właśnie w tym małżeństwie też będzie każdy ciągnął w swoje, tak będzie mówił, to jest moje, tego nie rusz, no to jak takie małżeństwo będzie mogło się ostać? No to wy już lepiej wiecie ode mnie, tak? I moglibyście podać może też jakieś przykłady. Więc w małżeństwie także istnieje ta wspólnota dóbr, a więc każdy z małżonków powinien być ubogi, chociaż tego ślubu nie składa. Ale właśnie to nie chodzi, że ma nic nie posiadać, tak? Ale niczego nie uważać za swoje. Także ten drugi, właśnie współmarzonek, nie ma do tego prawa. Ponieważ to właśnie może prowadzić do rozejścia się współmałżonków. Natomiast jeżeli istnieje pomiędzy właśnie małżonkami ta wzajemna miłość, ta wspólnota dóbr, to będzie ona czymś, co będzie ich budowało, czymś, co będzie ich jednoczyło, a nie dzieliło. I tak jest właśnie we wspólnocie małżeńskiej i tak też ma być we wspólnocie monastycznej. Ideałem tej wspólnoty monastycznej jest pierwotna wspólnota w Jerozolimie, o której pisze sporo święty Łukasz w Dziejach Apostolskich, która również właśnie niczego nie posiadała. Znaczy wszystko posiedzieli razem, nikt nie posiadał niczego swojego. W rozdziale 34 reguły święty Benedykt rozważa problem, który bardzo często wzbudza różne kontrowersje, czy wszyscy powinni w równej mierze otrzymywać to, co niezbędne. I właśnie we wspólnocie jest taka tendencja do porównywania się. To, co ma, tak, kto jaki jest, kto jaki urząd ma, kto jak jest traktowany przez przełożonego. To możemy przenieść troszkę na wymiar pracy, tak, wśród ludzi świeckich. Tak? Kogo się bardziej lubi, kogo docenia, komu daje więcej wynagrodzenia. właśnie dlaczego ktoś dostał taki projekt, a nie ja, dlaczego ktoś został nagrodzony, pochwalony, a nie ja. Więc mamy w sobie taką wrażliwość na niesprawiedliwość, na niewłaściwe traktowanie, na nierówne traktowanie. I pomiędzy nami zawsze będą istniały jakieś różnice, tak? To bez względu na to, skąd się wywodzimy, jakie też bliskie więzi nas łączą, to zawsze te różnice będą. Są takie osoby, które niewiele potrzebują do życia. Są takie osoby, które będą dużo potrzebować, tak? Wynika to z bardzo wielu rzeczy. No i właśnie jak pogodzić ze sobą te różne potrzeby traktowania ludzi z różnymi potrzebami, które niekoniecznie muszą wynikać z ich złej woli, czyli chciwości, właśnie z chęci posiadania. I święty Benedykt, on patrzy na sprawę troszkę inaczej niż my to zazwyczaj czynimy. Bo w naszym pojęciu więcej otrzymuje ten, który bardziej na to zasługuje. Kto ma właśnie jakieś większe zasługi, tak? Bo więcej zrobił, ma większą wiedzę, jest bardziej pracowity albo lepiej coś wykonuje i tak dalej, i tak dalej. Możemy to mnożyć. Natomiast ideałem mnicha jest minimum własnych potrzeb oraz umiejętność dawania sobie rady we wszystkich warunkach, jakikolwiek one by nie były. A ponadto większa doskonałość jest w służbie dla innych niż w koncentrowaniu się na własnych potrzebach. A więc jest to ukierunkowanie ku drugiemu, ku bliźniemu. I to jest też w sposób taki naturalny dla rodziców, którzy są bardziej nastawieni na dawanie swoim dzieciom różnych rzeczy niż na branie. I większe potrzeby są związane z pewnym brakiem, który jest w człowieku. Tak? I w każdym człowieku są jakieś braki. No nie ma człowieka, który nie ma jakichś braków. Są związane z jakąś słabością. Każdy tą słabość jakąś ma. A więc jeżeli ktoś potrzebuje więcej lub czegoś lepszego, to nie jest to powodem do chluby, ale właśnie powinno być taką świadomością o tej swojej słabości. A więc dawanie komuś więcej nie oznacza żadnego wyróżnienia tej osoby, ale wprost przeciwnie. Jest to uwzględnienie jej słabości, a więc takie zatroszczenie się o nią. Bycie wrażliwym na tą osobę, a nie jej odtrącanie czy poniżanie. Dla świętego Benedykta natomiast wielkim problemem jest szemranie. I pisze on tak w tym rozdziale 34. Przede wszystkim niech nigdzie i z żadnego powodu nie dochodzi do głosu to zło, którym jest szemranie. W jakiejkolwiek formie. Czy to w słowie, czy w jakimś znaku. Gdyby ktoś został na tym schwytany, powinien ponieść szczególnie surową karę. A więc to szemranie jest takim robieniem za plecami, mówieniem za plecami, tak? Tworzenie może jakichś obiegowych opinii, które niekoniecznie mają pokrycie w rzeczywistości. Nie mówienie wprost czegoś komuś, ale tak, aby zajść za skórę, a nie zawsze być rozpoznanym. To też brak otwartości, brak konfrontacji z drugim. A więc nie dochodzenie do prawdy, ale właśnie robienie po swojemu. I dla świętego Benedykta, jeżeli ktoś właśnie na takim szemraniu zostanie przyłapany i nie będzie chciał z tego zrezygnować, się zmienić, to jest to nawet dla niego powodem wyrzucenia z klasztoru, ponieważ to tak naprawdę rozwala wspólnoty. To nie buduje wspólnoty, to raczej tworzy spory, podziały, bo ustawia przeciwko sobie ludzi, właśnie zakulisowo. Więc dla właściwego wzrostu duchowego każdego z nas jest potrzebny pokój serca. Pokój, który będzie wynikał nie z żądzy posiadania, nie z żądzy pretensji do kogoś, właśnie poczucia skrzywdzenia, niesprawiedliwości, ale bycia wolnym. Wolnym w stosunku do tego, się, co posiadam, ile posiadam. I jeżeli właśnie my nie zobaczymy tego, co będzie prowadziło do właśnie powstania takiej rządzy, to rozpocznie się w nas proces, który wcześniej czy później on doprowadzi się do odbierania czegoś innym, tak, do gromadzenia dla siebie, nie tylko rzeczy materialnych, bo na ubóstwo należy spojrzeć tak szerzej, tak, to może być chęć jakiejś sławy, tak, chęć błyszczenia, chęć właśnie poczucia też wartości. To mogą być różne rzeczy, nie tylko kwestii materialnej, ale także społecznej. I Benedykt właśnie chce, aby te wszystkie żądze, one zostały wygaszone, zmienione poprzez zaufanie Bogu, właśnie zatroskanie o Jego Królestwo. I ten prymat Boga, on ma tak ukierunkować człowieka na to, żeby szukał Jego, właśnie Jego Królestwa, Jego sprawiedliwości i Jemu zaufał. A to, co jest potrzebne do tego, co jest celem życia, czyli zjednoczenie z Chrystusem, właśnie byciem z Nim na wieki, o to mamy się przede wszystkim troszczyć, a ubóstwo jest do tego jednym z narzędzi.